Dziś zbiera się kolegium do spraw służb specjalnych. To na wniosek premiera. Chodzi m.in. o sędziego Tomasza Szmyta, który na Białorusi poprosił o azyl. Ani burmistrz, ani wiceburmistrz. Oboje nie z tej partii. Prawo i Sprawiedliwość traci władzę w Zakopanem. Będzie też o pomylonych mandatach w Szczecinie. Domniemane wpływy Rosji oraz Białorusi w polskim aparacie władzy w poprzednich latach. To będzie temat posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, które ma się odbyć dzisiaj. Spotkanie zostanie zwołane po tym, gdy okazało się, że znany z afery hejterskiej sędzia Tomasz Szmyt poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Generał Marek Dukaczewski, były szef wojskowych służb specjalnych, jest przekonany, że doszło do ucieczki szpiega. Mówił o tym w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
Istniała możliwość taka, że fakt jego współpracy ze służbami rosyjskimi i białoruskimi zostanie ujawniony.
Autor tej rozmowy, Piotr Salak, zwracał uwagę, że sędzia Szmyt zajmował się w sądzie administracyjnym m.in. sprawami funkcjonariuszy, którym odmawiano dostępu do informacji niejawnych.
Rozumiem, że sędzia Szmyt mógł mieć dostęp do danych wrażliwych czy bardzo wrażliwych.
Znaczy tak, z punktu widzenia ochrony danych osobowych tak, dlatego że tam mamy dane o zdrowiu psychicznym, o alkoholu, bardzo wiele danych i z punktu widzenia ustawy o ochronie informacji niejawnych tak.
Cała rozmowa Piotra Salaka z generałem Dukaczewskim jest na rmf24.pl, a do sprawy słynnej afery hejterskiej wrócimy na koniec tych faktów. Duża polityczna zmiana w Zakopanem i w powiecie tatrzańskim. Prawo i Sprawiedliwość traci tam władzę. Nowym starostą został Andrzej Skupień. O tym przetasowaniu pod Tatrami opowie teraz nasz reporter Maciej Pałachicki.
PiS nie tylko traci stanowisko burmistrza Zakopanego. Wybory przegrała bowiem popierana przez tę partię dotychczasowa wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica, ale także nie wszedł do koalicji rządzącej Radą Miasta. Nowy burmistrz Łukasz Filipowicz, startujący z własnego komitetu, ogłosił, że nowym wiceburmistrzem będzie pochodząca spoza Podhala, co też jest niespodziewane. Iwona Grzebyk-Dulak. PiS całkowicie stracił także władzę w starostwie tatrzańskim. Nowym starostą wybrano Andrzeja Skupnia z Komitetu Jedność Tatrzańska, który zastąpi popieranego przez PiS Piotra Bąka. Do zarządu powiatu nie dostał się ani jeden członek dotychczas rządzącej partii.
Mówimy o tym w faktach RMF FM.
Ponad 500 000 kierowców wpłaciło kary za brak opłat za parkowanie hakerom. Śledczy zabezpieczyli konto bankowe, na które kierowcy w Szczecinie wpłacili w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co z tymi, którzy wpłacili mandat na podmienione konto? O tym Aneta Łuczkowska.
Nie mają się czym martwić. Uspokajamy z Wojciechem Jachimem, rzecznikiem spółki zarządzającej strefą płatnego parkowania.
Dla nich ta sprawa jest praktycznie zakończona. W tym sensie, że nie będą ponosić żadnych dodatkowych finansowych konsekwencji.
Będą musieli płacić drugi raz. Wszyscy kierowcy, którzy pod koniec kwietnia dostali karę za parkowanie bez biletu, dostaną teraz listy z prośbą, by przedstawili potwierdzenie dokonania przelewu na podmieniony numer konta. Hakerzy włamali się do systemu, w którym kontrolerzy sprawdzają, czy postój jest opłacony, a niewłaściwe numery widniały na wydruku wezwania do zapłaty kary. Luka w zabezpieczeniach systemu już została usunięta.
O tym teraz jest ponownie głośno. O kulisy afery hejterskiej. Robert Mazurek pytał swojego gościa, byłego wiceministra sprawiedliwości i sędziego, Łukasza Piebiaka. Posłuchajcie dalszego ciągu tej rozmowy.
Panie sędzio, no bo wtedy był pan ministrem. Czemu pan dawał informację małej Emi, bo tak przedstawiała się w internecie, żona Tomasza Szmyta, Emilia Szmyt, dziś już była żona?
No rzecz w tym, że nie przekazywałem informacji pani Emilii Szmyt. Rozmawialiśmy o różnych sprawach w gronie współpracowników. Nie należała do nich pani Emilia Szmyt.
Przepraszam bardzo, Emilia Szmyt pisze, a w zasadzie opowiadała, że część informacji pochodziła od wiceministra Piebiaka. Dostawałam zdjęcia, informacje, że na przykład sędzia jest na lewym zwolnieniu lekarskim i można by coś z tym zrobić.
Po pierwsze, to należałoby ją pytać o jej depozycję.
To cytat z niej. Rozumiem, że pan będzie teraz nam mówił, że Emilia Szmyt kłamie.
To znaczy, ja jej nie przekazywałem informacji kompromitujących kogokolwiek. Co jej i z jakiego źródła przekazywał na przykład małżonek albo kochanek, no to ja naprawdę tego nie wiem. No, tak, może to rzeczywiście jakieś informacje były przekazywane.
Panie sędzio, pan był w grupie zwanej na komunikatorze, na WhatsAppie zdaje się, tak? To była grupa Kasta. No, bardzo pana przepraszam, pan z nią, to wiemy na pewno, pan z nią korespondował. Pisał pan do niej, kiedy ona się bała, że coś jej grozi, to pan jej pisał, za czynienie dobra nie wsadzamy. Pociesza pan wszystkie płaczące niewiasty, które zajmują się hejtem, że za czynienie dobra nie wsadzamy?
Nie, rzeczywiście kontakt z panią Emilią Szmyt miałem. Raz osobisty, trwający około 3 minut i pewnie kilka razy telefoniczny. Dlaczego? No to wyjaśniałem już w różnych wywiadach właśnie na prośbę Tomasza Szmyta, który...
Ale sekundkę, panie ministrze, bo ja tego nie rozumiem. Przychodzi do pana podwładny, który jest po prostu podwładnym, a nie pańskim przyjacielem. Mhm. I mówi, panie ministrze, moja żona chciałaby z panem porozmawiać. No pan wybaczy, ale to wszystko się nie trzyma trochę kupy.
Nie. Powiedziałem, że znałem Tomasza Szmyta. Kontaktów od kilku lat żadnych nie utrzymujemy, ale wtedy, kiedy znałem, no byliśmy na ty. No, tak było przyjęte.
Dobra, to powiedział Łukasz sędziowskim. W takim razie, a nie panie sędzio, panie ministrze. Powiedział Łukasz, ale to nie ma znaczenia, wie pan. No, ja mam tu kolegów w redakcji i gdybym powiedział... No, na przykład do mojego realizatora: Piotrek, słuchaj, moja żona chciałaby z tobą porozmawiać, to myślę, że Piotr zadałby oczywiste pytanie: przepraszam, ale o czym?
Mhm. O czym?
No właśnie, o czym?
Rozmowa była tego rodzaju: słuchaj, mamy problemy, ona jest w złym stanie psychicznym. Gdybyś czasem ją pochwalił, kiedy tam coś zrobi, napisze.
A co zrobi?
No. Napiszę jakąś wiadomość. Zaraz pewnie pan redaktor powie, że miałem ją chwalić za jakieś hejterskie wpisy.
Nie, miał pan chwalić jej piękną polszczyznę. Zapewne o to chodziło dzisiaj w Konsumatura z Polskiego.
Z całą pewnością. Jakby nie obserwowałem szczegółowo, ale od czasu do czasu widziałem jej tweety. I oprócz tych, które były wulgarne i nie na miejscu i atakujące, no były takie, które gdzieś tam podawały jakieś ciekawe informacje. Mm-hmm. I jakby nie widzę problemu w tym, żeby kogoś pochwalić za coś dobrego, co zrobił, tak?
Proszę pana, jak przychodzę w gości do kogoś i ktoś poda, gospodarz lub gospodyni, dobre flaki, no to się jeszcze nie zdarzyło, ale żeby akurat flaki podawano, ale niech będzie, to ja mogę powiedzieć: super jedzenie. Ale żeby to miało oznaczać, że będę zachwycał się jakimś hejterską działalnością tego kogoś w internecie, no pan wybaczy, to znaczy niech się pan nie gniewa.
Panie
to urąga
redaktorze.
Pańskiej inteligencji.
Panie redaktorze.
Pańskie tłumaczenie urąga pańskiej własnej inteligencji.
Panie redaktorze, ja chwaliłem dobre flaki, a nie hejterskie wpisy. I może...
No nie, ale bo wie pan, bo to jest bardzo ważna sprawa. Skąd się wziął Tomasz Szmyt? Skąd się wziął w ministerstwie?
No właśnie o tym porozmawiajmy, a nie o tym, czy ja pochwaliłem panią Emilię
Szmyt. Pan wybaczy, ale pana rola
pan
tutaj...
Pan zadaje pytania.
Tak, ale pana rola tutaj, nie w tym studiu, tylko w tej całej sprawie, jest taka, że pan był patronem tej grupy. Przynajmniej został pan tak opisany. No i wiele wskazuje na to, że nie jest to zupełnie bezpodstawne. No tak to grzecznie ujmę. Przychodzi do pana współpracownik i mówi, że wiesz, bo Emilka czy Emilia, nieważne, pisuje na Twitterze różne rzeczy i napieprza w tych wszystkich, którzy nas nie lubią, sędziego Markiewicza, winnych. Rzeczywiście, między wami, mówię, między grupą sędziów, którzy stanęli po stronie ministra Ziobry i tą grupą, która była przeciw niemu, toczyło się wtedy...
Byliśmy po stronie reformy, tam Ziobry, no okej.
Okay. O reformę jeszcze zdążę pana spytać, ale... Stanęliście po... No nie, no przepraszam bardzo pana. Pan był jego zastępcą. Niech się pan niego teraz nie dystansuje.
Ja się nie dystansuję, tylko niego, myśmy nie przyszli tam po to, żeby robić kariery i robić dobrze politykom, tym, których cenimy bardziej albo mniej, tylko po to, żeby robić reformę. Ja dlatego poważnych ludzi namówiłem do tego, żeby przyszli do ministerstwa, czy objęli funkcję prezesu, żeby zacząć czyścić te postkomunistyczne złogi, które siedzą w Ministerstwie Sprawiedliwości i siedzą w polskich sądach i...
No to takie pan wyczyścił, że zamiast postkomunistycznych, jak to pan mówi, złogów, stawialiście na ludzi pokroju Tomasza Szmyta. Moje gratulacje.
No, panie redaktorze, to ja znowu odbiję piłeczkę. czy minister Ziobro, wiceminister Piebiak, czy teraz, nie wiem, Bodnar albo wiceminister Mazur ma jakiekolwiek możliwości i narzędzia prawne, ażeby wykryć szpiega w swoim najbliższym otoczeniu?
To nie, nie o to ma. Chodzi.
Gdzie są służby? Mhm. Gdzie były za moich czasów? Gdzie są dzisiaj? Że wyjeżdża sobie człowiek do Mińska i robi konferencję, a wszyscy są zaskoczeni, a pan minister Sikorski jest zszokowany. Ja
rozumiem, że on miał wyjątkowe kwalifikacje intelektualne i moralne i dlatego właśnie został przeniesiony do Ministerstwa Sprawiedliwości. Mówię o Tomaszu Szmycie.
Został pozyskany jako specjalista.
Opowiada mi pan językiem służb specjalnych.
Został pozyskany. Nie, był otwarty konkurs na zgłoszenia się sędziów do obsługi komisji weryfikacyjnej. Najcenniejsi byli sędziowie sądów administracyjnych. Te kryteria spełniał Tomasz Szmyt i nie ja go przyjmowałem do ministerstwa, tylko zupełnie ktoś inny i do normalnej roboty, która wiąże się z decyzjami.
Tam była taka historia, że mamy, proszę państwa, w tej opowieści, bo bohaterowie tego dramatu są dość... No dobra, no normalny człowiek, powiem, jak to usłyszy, jak ja w to wszedłem, jak to zobaczyłem, to po prostu mi się włos na głowie zjeżył. Wydaje mi się, że nie tylko mnie. Tomasz Szmyt, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dyrektor departamentu w KRS-ie. Jego żona mała Emi, czyli Emilia Szmyt, była żona Tomasza Szmyta, jak się okazuje. Teraz była kochanką innego sędziego działającego w grupie hejterskiej, pana Arkadiusza Cichockiego. Zarówno pan Szmyt, jak i pan Cichocki postanowili też odciąć się od tego, co robili wcześniej u was, przy waszym boku. Skruszeni poszli do pani Gasiuk-Pichowicz, zostali zaproszeni do Sejmu i tam opowiadali, że chcieliby naprawić swoją działalnością te błędy, które popełnili pod waszym protektoratem.
Wszystko to prawda, panie redaktorze, pod warunkiem, że istnieje grupa hejterska.
Nie istnieje, prawda? Co to znaczy? Czy istnieje... Znaczy to dobrze, to porozmawiamy o faktach.
Istniał czat, na którym grono sędziów, współpracowników rozmawiało o różnych rzeczach. Czasem głupio, czasem mądrze. Prywatny czat, jak pan rozmawia ze swoimi członkami rodziny albo kolegami z pracy, to zawsze pan zachowuje najwyższe standardy moralne, czy jest to po prostu rozmowa...
Standardy moralne? Raczej staram się zachowywać, wie pan, co to znaczy standardy moralne. Mogę brzydkich wyrazów czasem używać, niestety.
Na przykład. Tak.
Nie myślę, czym chwalić,
prywatne rozmowy są prywatnymi rozmowami.
Usłyszał Robert Mazurek od swojego gościa, byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. O sprawie sędziego Tomasza Szmyta piszemy też na rmf24.pl. To na pewno będzie polityczny temat numer jeden w najbliższym czasie. Kolejne fakty już o 5:00, w nich m.in. to, o czym piszą właśnie agencje prasowe. Rosja przeprowadziła powietrzny atak na Kijów. Zbieramy informacje w tej sprawie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.